Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Dzień dobry. Dziś w naszym magazynie powieje nowością. Po ponad 3 latach budowy gotowe jest już Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka.
Pierwsi pacjenci powinni już być u nas tutaj w poniedziałek.
Ma to być najnowocześniejszy szpital w Polsce. Zobaczymy, co przygotowano dla małych pacjentów.
Skoro mowa o nowościach, to trwają prace nad aplikacją, która ma ułatwić opiekę nad kobietami cierpiącymi na endometriozę.
Stworzylibyśmy w końcu takie holistyczne podejście do kobiety chorej na endometriozę. Ta aplikacja pomogłaby lekarzom różnych specjalności między sobą się porozumiewać.
Cały czas trwają starania, by zorganizować systemową pomoc dla ponad 2 milionów Polek, które co miesiąc cierpią z powodu tej choroby.
Powiemy też w naszej audycji o nowych trendach w leczeniu bezsenności, bo problem ten dotyka coraz więcej Polaków.
Badania pokazują, że około 1/5 osób dorosłych cierpi na bezsenność. To jest bardzo poważny problem. To jest na całym świecie około 1 miliarda osób.
Powstał program niefarmakologicznego leczenia bezsenności i o tym w drugiej części magazynu.
A na koniec będziemy apelować o wsparcie finansowe projektu realizowanego w Republice Środkowoafrykańskiej, gdzie jeśli chodzi o opiekę zdrowotną, ciągle jest wiele do zrobienia.
7% osób pracujących tam, tego personelu medycznego jest wykwalifikowany, ale nie wykwalifikowany po studiach, tylko kursy, szkolenia. 93% to są osoby niewykwalifikowane, a już właśnie te matrony, akuszerki, one są analfabetkami.
Poznańska Fundacja Redemptoris Missio organizuje 2. edycję programu Bezpieczna Mama. Co już udało się zrobić, a co jeszcze przed wolontariuszami, o tym również w naszym magazynie.
Zapraszamy na pół godziny z Wielkopolską Medycyną.
Na zdrowie!
Na zakończenie tej inwestycji czekali i lekarze, i rodzice chorych dzieci. Po 3,5 roku budowy w Poznaniu gotowe jest Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka. Placówka powstała między szpitalem MSWiA a szpitalem wojewódzkim i dzięki tej lokalizacji ma dostęp do lądowiska dla helikopterów.
Teraz lekarze będą przyjmować dzieci w nowoczesnych, przestronnych poradniach, a podczas pobytu na oddziale rodzic będzie mógł spać obok dziecka. Lada dzień rozpocznie się operacja przenoszenia poradni i oddziału z 2 ciasnych lokalizacji w centrum miasta nie powinna wpłynąć na normalną działalność szpitala.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
Na nowy szpital dziecięcy czekali w Poznaniu nie tylko lekarze, ale przede wszystkim rodzice chorych dzieci. Skończy się spanie na podłodze pod łóżeczkami czy na krzesłach obok dziecka.
Oddziały łóżkowe o chyba najwyższym w tej chwili w Polsce standardzie.
Marszałek województwa Marek Woźniak.
Bo to są pokoje jednoosobowe, zarówno dla pacjenta, jak i dla rodziców. Jest fotel na dzień, a kanapa do godnego spędzenia nocy razem z dzieckiem.
To, co robi wrażenie już po wejściu do szpitala, to ogromna, jasna przestrzeń.
Jesteśmy w holu głównym, tu gdzie przychodzi osoba z zewnątrz.
Kierownik kontraktu Szymon Jaraczewski.
Witają ją nowoczesne rozwiązania. Cały nasz szpital jest podzielony na kod kolorystyczny.
Jest izba przyjęć planowych i izba przyjęć nagłych. Ta druga od połowy roku będzie działała jako pierwszy w Wielkopolsce szpitalny oddział ratunkowy dla dzieci.
My już wprowadzając się tutaj.
Dyrektor szpitala Izabela Marciniak.
Będziemy prawie funkcjonowali, jak gdyby ten SOR był.
Oddział ratunkowy, do którego możemy trafić bezpośrednio z zewnątrz, z recepcją.
Na SOR-ze mali pacjenci będą dzieleni na tych, którzy potrzebują pomocy od razu i tych, którzy mogą jeszcze poczekać, dostaną swój kod.
Czy czerwony, czy zielony, czy pomarańczowy. Z odpowiednim kodem trafia wtedy do odpowiedniej strefy.
Teraz miejsca w szpitalu jest tak dużo, że dzieci czekające na przyjęcie będą mogły na chwilę zapomnieć o chorobie.
Sale zabaw nastawione na spędzenie wolnego czasu i absorbowanie czasu tego pacjenta.
Oddzielnym wejściem do szpitala będą docierać dzieci przywożone karetkami.
Tutaj przyjeżdżają karetki, mieszczą się 2 w tej przestrzeni.
Z tego pomieszczenia dzieci mogą już bezpośrednio trafić na salę zabiegową.
Standard sal tych zabiegowych jest wszędzie zbliżony. Meble medyczne, łatwe do zmywania. Stal kwasoodporna, powierzchni zmywalnych, łatwych, szybkich do sterylizacji.
Do nowego szpitala już przeprowadziła się administracja. Teraz po kolei z 2 lokalizacji placówki będą przenoszone oddziały i poradnie.
W pierwszej kolejności przenosimy zespół poradni specjalistyczny i to się wydarzy już, można powiedzieć, w przyszłym tygodniu, bo chcielibyśmy w poniedziałek, żeby ten zespół poradni ruszył już na nowym miejscu. W ślad za nim pójdą 2 oddziały specjalistyczne ze szpitala nowowiejskiego, czyli oddział zakaźny i oddział dzieci młodszych. Na każdym oddziale łóżkowym jest szkoła, jest pokój rozmów dla personelu lekarskiego z rodzicami, jest pokój narad. Także każdy oddział jest tak samo wyposażony.
W nowym szpitalu zastosowano najnowocześniejsze rozwiązania ułatwiające diagnozowanie i leczenie. Będzie działać m.in. poczta pneumatyczna, czyli system RUR, którymi lekarze będą mogli wysłać dokumentację czy materiał do badania.
W czasie mniej więcej do 1,5 minuty w najbardziej oddalone miejsca. Miejsca najbliższe chodzą w przeciągu gdzieś 20 sekund.
Jedno piętro zajmuje w szpitalu 5 sal operacyjnych. Na największej zamontowano system pozwalający połączyć się z salą konferencyjną czy wybranym ośrodkiem na całym świecie.
Transmisja oczywiście służy przede wszystkim edukacji.
Mówi odpowiedzialny za montaż tego systemu Łukasz Marciniak.
Łatwo sobie wyobrazić, że dzisiaj w dobie COVID-a trudno zgromadzić chociażby studentów, trzy osoby na sali operacyjnej. Dużo łatwiej jest wysłać ten obraz poza salę operacyjną, korzystając z tego typu systemów.
Chcielibyśmy współpracować z Uniwersytetem Medycznym w jak największym stopniu. Liczymy, że ten uniwersytet nam też swoich absolwentów przekaże. W tej chwili nie ukrywam, że liczymy również na transfery z Ukrainy. Są już pielęgniarki, lekarze, którzy chcieliby w Polsce pracować i już teraz proces ich dostosowania się zaczyna, te prace trwają. Cały proces inwestycyjny przebiegł bardzo sprawnie, pomimo tego, że mieliśmy po drodze pandemię, mieliśmy zaburzenia rynku dostaw, to się odbiło na przetargach oczywiście, na brakach w zaopatrzeniu. Pomimo tych trudności zmierzamy do finału, te uzupełnienia już naprawdę będą drobne i mogą być w trakcie funkcjonowania szpitala realizowane, więc ta inwestycja rzeczywiście, myślę, że jeśli chodzi o czas przebiegu, była bardzo szybko zrealizowana i skutecznie i dobrej jakości, jak widzimy, jest ta realizacja. Więc teraz oby to wszystko nam dobrze zafunkcjonowało.
W całym szpitalu jest pełen monitoring. Jest ponad 400 kamer, które monitorują każdy moment przejścia osoby w tym szpitalu. W ogóle cały szpital jest też sprofilowany kolorystycznie, żeby łatwo można było jakby pamiętać, w jakiej strefie przebywają pacjenci. Co jeszcze jest takiego interesującego? Jest taka strefa relaksu i ciszy na 5. piętrze. Również tam mamy też pokoje hotelowe, 6 pokoi hotelowych. Mamy dzieci od wieku 0 do 18, więc nie każde dziecko chce przebywać z tą mamą, tatą w jednym pokoju, a natomiast jest taka możliwość, żeby ten opiekun mógł sobie za symboliczną kwotę wykupić ten pobyt w tym pokoju hotelowym.
Kiedy pierwsi pacjenci, pani dyrektor?
Pierwsi pacjenci powinni już być u nas tutaj w poniedziałek. Pierwsi pacjenci poradni specjalistyczni powinni tutaj być, natomiast pacjenci hospitalizowani powinni 12.
O choroba! Jak to się leczy?
2 miliony Polek cierpi na endometriozę. Na ten temat mówi się coraz więcej, również za sprawą działań Fundacji Pokonać Endometriozę. Jej działaczkom chodzi o to, by podejść do problemu holistycznie, bo leczenie chorej na endometriozę wymaga interdyscyplinarnego podejścia.
Jednym z działań są prace nad aplikacją Endo Assistant. Jej prototyp ma być zaprezentowany już jesienią i między innymi o tym mówi prezes Fundacji Lucyna Jaworska-Wojtas.
Fundacja Pokonać Endometriozę otrzymała pierwszą nagrodę w grant na zdrowie przyznaną przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej oraz Gedeon Richter. Nagroda ta pozwoli nam zorganizować spotkanie dla specjalistów od endometriozy i kobiet chorych na endometriozę, ale podczas tego spotkania będziemy również pokazywać prototyp naszej aplikacji Endo Assistant. Aplikacja ta ma służyć wszystkim kobietom chorym na endometriozę, aby mogły wpisywać w niej swoje dolegliwości, cały cykl miesięczny, żeby ta aplikacja służyła nie tylko kobietom, ale również lekarzom, ponieważ będą pisały, jak się czują, jak leki jakieś działają na ich samopoczucie, czy te leki są dobre, czy nie, czy należałoby zmienić je, jakie badania robiły w międzyczasie, czy są po operacji, czy przed operacją. Dlatego ta aplikacja, jeżeli powstałby już system leczenia endometriozy w Polsce i stworzylibyśmy w końcu takie holistyczne podejście do kobiety chorej na endometriozę, ta aplikacja pomogłaby lekarzom różnych specjalności między sobą się porozumiewać.
Bo może na początek, póki nie ma tego systemu leczenia holistycznego chorych na endometriozę, to może i tak warto byłoby już ją mieć.
Tak, my dążymy do tego, żeby ta aplikacja jak najszybciej powstała, żeby ona służyła kobietom chorym na endometriozę i żeby właśnie nie tylko może służyła w tym, żeby pomagać w leczeniu, ale również później instytutom różnym naukowym pomagać w wykryciu choroby, czyli endometriozy, bo być może tam też będziemy mogli umieścić różne inne informacje, które przydadzą się naukowcom.
Ten najważniejszy problem to jest taki, że brak jest holistycznego podejścia, że kobiety chore na endometriozę bardzo długo, często czekają na diagnozę i to, że te operacje są tak drogie, że po prostu szpitalom się ich nie opłaca wykonywać.
Nie tyle, że szpitalom się nie opłaca, co szpitale nie mogą ich wykonywać, bo nie mają wyceny tych operacji. Więc taką procedurę leczenia tworzą sobie centra prywatne i one mają wycenę już właściwą tych operacji i one dokonują tych operacji. I wtedy te operacje kosztują od 50 nawet tysięcy do 100 tysięcy. Więc to jest naprawdę bardzo duży wydatek dla normalnej kobiety polskiej, tak, która pracuje gdzieś tam albo nie pracuje, bo te kobiety są alienowane często z życia społecznego i muszą rezygnować z pracy. To też podejmujemy te tematy właśnie rozwoju zawodowego tych kobiet i to też zwracam uwagę w ministerstwie na następne programy, które powinny powstać, żeby pomagać tym kobietom w rozwoju zawodowym i my jako fundacje byśmy, jeżeli już by miały stworzony system leczenia, to nie bałyby się tego, że nie mają gdzie się leczyć, miałyby gdzie się leczyć i mogłybyśmy pomagać im rozwijać się zawodowo, żeby nie były zależne od innych, a same pracowały i pomagały innym. Dlatego chcemy stworzyć Akademię Rozwoju Endokobiet i my w tej akademii będziemy im pokazywać, jak holistycznie się leczyć i jak się rozwijać zawodowo. Teraz czekamy na spotkania następne, które już pokażą nam, jak Ministerstwo Zdrowia dokonuje zmiany, tak? Czyli czy dokonało już wyceny, czy już widzi jakiś pierwszy program, w którym możemy tym kobietom pomóc, no i jak widzi powstanie centrów, tak? Czy to będzie pionierskie centrum, czy to będą z 5 centrum w Polsce, czy 3, jak Ministerstwo Zdrowia widzi, ponieważ jak nie zachęci lekarzy, studentów do tego, aby się kształcili w kierunku endometriozy, to naprawdę deficyt na ekspertów od endometriozy będziemy mieli, ponieważ młodzi lekarze, jak nie będą mieli zapłacone za tą operację, nie będą mieli zapłacone za godziny, które spędzają przy tych operacjach i uczenia się tej choroby, która jest ciężką, to nie będą tego wykonywać, bo endometriozie lekarz musi się poświęcić, jeżeli chce być ekspertem.
Jak wygląda modelowa opieka nad kobietami chorymi na endometriozę?
Najlepsze rozwiązanie ma Australia. Oni mają stworzony program diagnostyki i leczenia endometriozy i też holistycznego podejścia, a również potem pomocy takiej kobiecie, opieki nad kobietą chorą na endometriozę. To jest taki system, do którego powinniśmy dążyć. Zawsze mówię o tym, że tak, my kobiety chore na endometriozę powinniśmy mieć taką samą kartę, jak ludzie chorzy na onkologię. My powinniśmy mieć taką kartę DILE. Diagnozy i leczenia endometriozy. I w każdej chwili taka kobieta, od dziewczynki, po starość późną, kiedy ta choroba ją atakuje bardziej, powinna wiedzieć, gdzie ma się zwrócić do takiego centrum leczenia endometriozy, gdzie byłaby jej karta, jej kartoteka. Lekarz otwiera komputer i wszystko o niej wie, a ona nawet ma tą naszą aplikację i wszystko mu mówi.
W naszym programie teraz przerwa, po niej powiemy między innymi, jak można niefarmakologicznie poradzić sobie z bezsennością.
Magazyn na zdrowie. Magazyn na zdrowie.
Coraz więcej Polaków ma problemy ze snem. Najpierw pandemia koronawirusa, teraz wojna na Ukrainie. Bezsenność stała się codziennością i jedną ze współczesnych plag. To kolejna choroba cywilizacyjna, którą określa się już jako epidemię.
W ciągu ostatnich 100 lat czas poświęcony na sen skrócił się o prawie 2 godziny. Nie inaczej jest w naszym kraju. Polacy są jednym z najbardziej dotkniętych bezsennością europejskich społeczeństw. Można wziąć tabletkę nasenną, ale to nie rozwiązuje problemu. Powstał program niefarmakologicznego leczenia bezsenności. Jego autorzy byli w Poznaniu na targach Salmet.
Badania pokazują, że około 1/5 osób dorosłych cierpi na bezsenność.
Mówi współtwórca programu Jan Potworowski.
To jest bardzo poważny problem. To jest na całym świecie około 1 miliarda osób. Jakie są przyczyny? To są takie czasy sprzyjające bezsenności. Ludziom się trochę mieszają konteksty, zwłaszcza teraz ostatnio w pandemii to się nasiliło, prawda? Pracuje człowiek w domu, mieszka w domu, śpi w domu i również ten dostęp do informacji nieustanny też nie daje wytchnienia. Pocztę można sprawdzić tuż przed snem, można sprawdzić podczas zabawy z dziećmi. Jest narastający poziom stresu. No i ludzie też się mniej eksponują na światło dzienne, więcej czasu spędzają w zamknięciu. No biorą taki rozbrat z tym naturalnym rytmem ze względu na tak zwane zdobycze cywilizacyjne. To choroba cywilizacyjna.
Myśmy przenieśli z gabinetu i z poradni leczenia zaburzeń snu to, co robimy terapeutycznie z pacjentami.
Psycholog i psychoterapeuta dr Małgorzata Fronal-Pawłowska.
Co pomaga im wyjść z bezsenności, jest główną metodą zalecaną na bezsenność do świata cyfrowego, czyli stworzyliśmy program, który odwzorowuje terapię prowadzoną w poradni zaburzeń snu.
Taką terapię można stosować w domu, korzystając z komputera czy telefonu.
Albo pobiera w postaci mobilnej, albo loguje się na stronę i przechodzi program, pierwszą sesję, po tygodniu kolejną, wypełnia dziennik snu, wypełnia ankiety i dowiaduje się i poznaje metody, które są na bezsenność uznane, skuteczne, zalecane. Na podstawie tego, co on tam zaznaczy, dostaje zalecenie, jak daną metodę wprowadzić.
Pacjent krok po kroku sam przechodzi przez program. Udział w terapii nie polega na wirtualnych spotkaniach z terapeutą.
Program samopomocowy, ale są tam raporty, które można pokazać specjaliście, albo można też prowadzić ten program pod opieką specjalisty. Mamy terapeutów, którzy z nami współpracują i pracują z tym narzędziem w trakcie terapii.
Bardzo dużo pacjentów prosi o leki nasenne, bo nie może spać. To się dzieje bardzo często, że lekarze przepisują leki nasenne, podczas gdy towarzystwa naukowe zajmujące się tym mówią, żeby zaczynać od kierowania właśnie na poznawczo-behawioralną terapię bezsenności. Takie rzeczy się dzieją już na Zachodzie, w Stanach aplikacje do tego typu jak nasze są wypisywane na receptę, w Niemczech tego typu aplikacje jest wypisywane na receptę, w Wielkiej Brytanii w wielu regionach takie aplikacje są refundowane przez NHS. U nas na razie nie ma takich widoków na ścieżkę refundacyjną szybko, dlatego tutaj też kierujemy naszą ofertę do prywatnej służby zdrowia.
Robiliśmy badania i ta poprawa jest obserwowana u 80% osób, które przejdą wszystkie sesje, czyli wykonają zalecenia, bo to też nie polega na tym, że tylko oglądamy sobie materiały, tylko wprowadzamy te zdrowe nawyki, zdrowe zachowania i sposoby reagowania i radzenia sobie, gdy nie możemy spać. Jak ktoś za tym podąża, trzyma, to po 6 tygodniach ma istotną redukcję objawów bezsenności. 1/3 osób bez żadnych objawów bezsenności po tym programie jest.
Program samoleczenia z bezsenności to była tylko jedna z wielu nowości pokazanych na targach medycznych w Poznaniu. Coraz odważniej na sale operacyjne wchodzi wirtualna rzeczywistość.
To nie przyszłość, to już jest teraźniejszość.
Mówi Jakub Szymczak.
Tak naprawdę to jest mieszana rzeczywistość, bo wykorzystuje zarówno tą trójwymiarową, jak i normalne. To jest mieszanie się już tych dwóch obrazów, bo widzimy i to, co tak naprawdę oczami, i to, co widzimy wyświetlane w formie hologramów. I to już jest coś, co tak naprawdę możemy wykorzystywać na salach operacyjnych. Jeśli chodzi na przykład o względy edukacyjne czysto, szkoleniowe, to jest doskonałe narzędzie dla tak naprawdę lekarzy, bo może lekarz operować na sali operacyjnej z tymi okularami, można od razu na żywo streamować obraz z tego, który widzą na przykład studenci czy osoby zainteresowane, no i w ten sposób może natychmiast przekazywać swoją wiedzę jakby na żywo w czasie rzeczywistym.
System pozwala też na sali operacyjnej, nie odchodząc od stołu operacyjnego, wyświetlić w formie hologramu wszystkie informacje potrzebne do zabiegu.
W dzisiejszych czasach ktoś, kto korzysta ze smartfonów, z tabletów i ma te pewne ruchy, nawyki wyćwiczone tego dłońmi, jak powiększać obrazy, zmniejszać, odsuwać, przesuwać, to dla niego nauka korzystania z takich okularów trwa około 10-15 minut, nie dłużej. I to jest wszystko, żeby wejść na salę operacyjną i móc z tego korzystać. Bardzo wiele rzeczy dzieje się już też wcześniej. Chodzi o przygotowanie dokumentów, które potrzebujemy na salę operacyjną, żeby mieć wszystko pod ręką, żeby lekarz nie musiał odchodzić od pacjenta na stole operacyjnym do przestrzeni, która nie jest sterylna, tylko mógł być cały czas w tej sterylnej przestrzeni, nie odciekając z niej do komputerów czy do innych rzeczy, tylko mieć wszystko pod ręką, wszystko przy sobie. Na obecną chwilę mamy to wypracowane na 10 par oczu, więc aż 10 osób na sali operacyjnej może mieć ten sam widok w danym momencie. To jest bardzo ważne, ponieważ lekarz operujący woli się skupić na rzeczach związanych z operacją, a od rzeczy związanych z dokumentacją medyczną, z tym, które zdjęcie jest teraz potrzebne, jaką informację potrzebuje, może to robić asystent, który widzi dokładnie to samo, co lekarz w danej chwili. To jest olbrzymie ułatwienie dla pracy medyków na sali operacyjnej.
Na zdrowie!
Wracamy na koniec do projektu Bezpieczna Mama. Jest realizowany przez poznańską fundację Redemptoris Missio. Już po raz drugi do jednego z najuboższych afrykańskich krajów wysyłani są wolontariusze, by na miejscu pomagać ciężarnym kobietom.
Rok temu do Republiki Środkowoafrykańskiej wyjechała położna Sara Suchowiak i o jej misji mówiliśmy w naszym magazynie. Tym razem dołączą do niej lekarze, ginekolog, pediatra i neonatolog.
Misja ma rozpocząć się w przyszłym miesiącu. Nad całością czuwa nasz dzisiejszy gość Izabela Cywa, która od 10 lat pracuje w Republice Środkowoafrykańskiej. Była tam dyrektorem szpitala, realizuje na miejscu projekty medyczne i zna od podszewki warunki życia w tym kraju.
Na zdrowie.
Republika Środkowoafrykańska leży w środku Afryki. Wszystkie państwa, które są dookoła tego państwa, również są w stanie konfliktów. Więc tak naprawdę osoby, w szczególności te kobiety, którymi się obecnie zajmujemy przy projekcie Bezpieczna Mama, one nie mają się do kogo zwrócić. Nie mogą poprosić o azyl, nie mogą wyjechać z kraju. No, ich sytuacja jest absolutnie tragiczna. Ja wiem, że wszyscy się skupiamy na pomocy Ukrainie i to jest absolutnie bardzo ważne i konieczne i piękne ze strony też Polaków. I na szczęście mamy taką możliwość, że możemy pomóc tym kobietom, ale w Republice Środkowoafrykańskiej, tam gdzie pracuję, w tych rejonach, te kobiety po prostu nie mają takiej szansy.
Dla pani wiele z tych sytuacji, wiele z okoliczności, w jakich żyją tam ludzie, są już pewnie chlebem powszednim, ale gdyby mogła pani się cofnąć do tych swoich pierwszych wrażeń, co panią tam najbardziej zaskoczyło, jeżeli właśnie chodzi o opiekę medyczną i o mamy, które walczą tam o to, żeby ich dziecko przeżyło?
Właśnie chyba zaskoczyło mnie absolutnie wszystko. To znaczy sytuacja, którą zastałam w 2012 roku, przerosła mnie, bo nie wyobrażałam sobie, że można w taki sposób też, nie wiem, znosić cierpienie, znosić ból. Pierwszym ośrodkiem, gdzie pracowałam, to był taki szpital katolicki prowadzony przez diecezję tarnowską. To jest bardzo, naprawdę bardzo potrzebna placówka, duży szpital w środku buszu. On powstał dla pigmejów, takiej grupy koczowniczo-łowieckiej. I to było też niesamowite, bo nagle jedziemy przez 6 godzin w buszu i nic nie ma i docieramy do ośrodka, gdzie byli polscy medycy. No i próbowali pomóc jak się da, absolutnie robili wszystko, co się dało, a wiadomo, że w takich warunkach afrykańskich nie do końca byli w stanie pomóc. No i było mnóstwo tych dzieci, które umierało, mnóstwo tych kobiet. Takie moje pierwsze doświadczenie właśnie z cierpieniem kobiet, właśnie z tą śmiercią okołoporodową, to było wtedy, kiedy całą noc jakaś kobieta krzyczała. Ona właśnie próbowała już 2 dni rodzić, przyjechała na motorze. Kilka godzin zapewne jechała, żeby do tego ośrodka się w końcu dostać. Te 2 dni próbowała rodzić, ten jej ogromny krzyk i nagle przynoszą rano właśnie taką kobietę. Już no, dziecko nie żyło, przetoczyliśmy jej wiele razy krew, bo kiedy ona nie mogła urodzić, oni też mają taki sposób, że jeżeli kobieta już naprawdę nie może urodzić, to kilka osób kładzie się na jej brzuchu i próbują wypchać to dziecko, ale wiadomo, że jak jest w pozycji, gdzie nie da się urodzić, no to te wszystkie wnętrzności tej kobiety były bardzo jakby ciężkie. W jakim stanie. Ona przeżyła, ale to był cud. I to też jej było, już nie pamiętam, 8 czy 9 dziecko. Więc też jakby matka zmarła, to by zostawiła tyle malutkich dzieci bez opieki. To jest największa tragedia, jaka może być.
To jest już przygotowanie do drugiego wyjazdu. Gdybyśmy mogły podsumować ten pierwszy.
Ogólnie ten projekt miał takie 2 filary, czyli oprócz wysłania materiałów medycznych, to były też również szkolenia. W każdym ze ośrodku zdrowia byłam, widziałam te materiały medyczne, widziałam, jak oni je używali, rozmawiałam z matronami, czyli tymi akuszerkami, które odbierały te porody. Widziałam również zwiększoną liczbę kobiet, które się zgłaszają do porodu, bo to jest też duży problem, że kobieta, jeżeli widzi, że któraś z kolei kobieta umiera w takim ośrodku zdrowia, to ona do tego ośrodka nie idzie, tylko rodzi w domu. I nawet jak ona przeżyje, to w tych porodach domowych bardzo często są zakażenia właśnie noworodków i tu jest problem, bo te dzieci potem umierają na tężec. Więc też to generuje kolejne problemy. Więc widziałam zwiększoną liczbę kobiet w tych ośrodkach zdrowia. Widziałam te materiały medyczne, które są używane i na własne oczy zobaczyłam, że to działa. No i sama liczba tych kobiet, które przychodzą do ośrodków zdrowia, bo też walczyliśmy z problemem nierobienia badań w trakcie ciąży. Z tym też jest ogromny problem. Kobiety się nie stawiają wcześniej na badania, one przychodzą tylko na sam poród.
Bardzo ważne w tym projekcie jest właśnie to szkolenie wolontariuszy, czyli ile osób udało się wyszkolić i jak to będzie teraz wyglądało?
Ostatnim razem zaprosiliśmy 27 ośrodków zdrowia na te szkolenia. Przyszło dużo więcej i w sumie to było około 30 ośrodków zdrowia. Teraz chcielibyśmy pokryć jakby całą prefekturę. W prefekturze jest 39 ośrodków zdrowia. Co jest ważne, w tych wszystkich ośrodkach zdrowia tylko i wyłącznie 7% osób pracujących tam, tego personelu medycznego, jest wykwalifikowany, ale nie wykwalifikowany po studiach, tylko to są jakieś, nie wiem, kursy, szkolenia. A 93% to są osoby niewykwalifikowane, a już właśnie te matrony, akuszerki, one są analfabetkami, ani nie umieją czytać, ani pisać. Więc dlatego też te szkolenia są bardzo ważne, bo nawet spotkałam się z problemem w ośrodkach, gdzie wysyłamy takie proste bandaże. Faktycznie wyślemy, potem wyślemy kogoś, żeby zrobił taki mały przykład, w jaki dobry sposób należy tam bandażować jakąś część ciała. Wiem, że dla nas to jest normalne, ale w przypadku, kiedy jest osoba analfabetką, no to ona sama się tego nie nauczy, prawda? Ona sobie tego nie przeczyta.
Trwa zbiórka pieniędzy na takie zestawy. Co to są za rzeczy?
Detektor tętna płodu, który możemy sobie kupić w każdej aptece. Oni używają jeszcze takie stare słuchawki drewniane. Faktycznie w niektórych ośrodkach zdrowia znalazłyśmy z położną takie słuchawki, ale żadna przyuczona położna nie potrafiła używać tego sprzętu. Naprawdę to jest bardzo ważne. Wszystkie chirurgiczno-ginekologiczne narzędzia, nożyczki chirurgiczne. W tych zestawach są zaciski do pępowiny. Z tym jest ogromny też problem, bo nie dość, że przycina się pępowinę brudnymi narzędziami, to potem brudną nitką się zawiązuje tą pępowinę, powoduje kolejne zakażenie, no i bardzo często ten tężec, na które te dzieci umierają. Republika Środkowoafrykańska jest druga w kolejności na świecie z najwyższą statystyką śmiertelności okołoporodowej matek. Ale dlatego tylko matek, ponieważ dzieci się po prostu nie wlicza.
Fundacja Redemptoris Missio zbiera pieniądze na tę misję i na wyposażenie tamtejszych ośrodków. Chętni mogą wesprzeć zbiórkę. Szczegóły w internecie.
Tym apelem kończymy nasz program i do usłyszenia wyjątkowo za 2 tygodnie, bo za tydzień święta. Z tej okazji życzymy oczywiście dużo spokoju i radości i rzecz jasna przede wszystkim zdrowia. Do usłyszenia.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.